Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. I już według zapowiedzi zapraszamy na rozmowy niedokończone. A właściwie to kontynuacja rozmów niedokończonych z godziny 18.10 z telewizji Trwam. Mówiliśmy o fałszywej mistyce, o jej obecności w naszym życiu, czy w życiu świata, tak możemy powiedzieć. I także jak się przed nią bronić, czy jak ją znajdywać, odnajdywać, rozróżniać. Mamy teraz możliwość dalej rozmowy i także wysłuchania tutaj informacji, niejako wykładu ojca profesora Aleksandra Posadzkiego, jezuitę, który jest też specjalistą właśnie i filozofem, ale także badaczem okultyzmu, magii i związanymi z tymi przeróżnymi rzeczami. Nasza rozmowa dosyć tutaj przebiegała po takim tropie śladów, które widzimy w życiu. Myślę tu o rozmowę w telewizji Trwam i telefony z telewizów. Mówiliśmy o pewnych symptomach, zjawiskach, które do nas przychodzą. Myślę, że warto, proszę ojca, witamy serdecznie po tej przerwie.
Witam również serdecznie wszystkich.
Myślę, że warto powrócić jeszcze do jako źródeł, do tego, jak się zaczyna kontakt z tą fałszywą mistyką, także możemy powiedzieć antyduchowością. O tym, co daje nam świat, jak świat przedstawia pewne wartości, pewne spostrzeżenia, które nam się wydają takie bardzo, bardzo jednoznaczne, właściwe, widzimy je w ciepłych kolorach, okazuje się, że to jest pewna, mówimy, klisza, pewne fałszywe wyobrażenie przedstawiane bardzo, bardzo specjalnie nam, żeby nas oszukać. Na przykład sformułowanie, chociażby tak bardzo publiczne i powszechne teraz, osoba chora psychicznie, ta, która na przykład, na wczorajszy przykład tragiczny, bardzo bolesny, zraniła śmiertelnie brata Roger. Już wszyscy dzisiaj ogłosili, prawda, że jest to osoba chora psychicznie, a być może mamy tam do czynienia z czymś bardziej poważnym i głębszym, jeśli chodzi o złe moce, nie bójmy się tego nazwać. To tylko taki przykład, jak można przedstawiać tę rzeczywistość w takiej ułudzie, w fałszywym świetle. Bardzo prosimy o może wprowadzenie, a potem oczywiście telefony naszych słuchaczy.
Dobrze, że ojciec zaczął od tego przykładu właśnie psychiczne, duchowe. Ciągle mamy mieszanie tych dwóch poziomów, a właściwie eliminację albo z taką subtelną, albo taką wulgarną, prymitywną wymiaru duchowego w człowieku. Tak naprawdę, gdyby się tak uprzeć z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej, spojrzeć na człowieka, to wymiar psychiczny, fizyczny, materialny jest bardzo wtórny w człowieku, jest bardzo zewnętrzny. Tak naprawdę mamy do czynienia z rzeczywistością ducha, z taką rzeczywistością, którą Biblia, za nią ojcowie greccy Kościoła nazywają pneumą. Jest pneuma, jest psyche, jest soma. Takie trzy jakby warstwy, taki model trójdzielny antropologii, który właśnie dominuje głównie w Biblii, w tradycji patrystycznej, szczególnie ojców greckich. Potem pod wpływem scholastyki przejmuje się w antropologii taki model jakby dwudzielny, gdzie mówi się o duszy i o ciele, ale ta dusza nieśmiertelna, wolna, otwarta na transcendencję, na Boga, jakby jest odpowiednikiem tego, co w modelu trójdzielnym nazywa się pneumą. Ta pneuma jest taką jakby ambasadą Pana Boga, jest to obszar wolności człowieka, zdolności do miłości Boga, do otwarcia na Niego, decydujący jakby. Tutaj takim elementem istotnym tego obszaru duchowego jest wolność. Dzisiaj bardzo kwestionowana sprawa. Człowiek jest jakby tak przedefiniowany pod wpływem tych nauk właśnie szczegółowych, jak psychologia, jak nawet nauki medyczne, psychiatria, które często nie są tak bardzo neutralne, jak się same przedstawiają. Ten człowiek jest przedstawiony jako istota niewolna, jako istota zdeterminowana właśnie materialnie, jako właśnie bardziej chora niż zła. Tutaj jakby problem zła w człowieku jest też sprowadzony do choroby. Oczywiście może być taki obszar i choroby, i zaburzeń, i zniewoleń. To jest taki jakby z poziomu materii, z poziomu psychofizycznego, to jest jasne. Natomiast ta tendencja jest ciągle niepokojąca, że pomijamy znaczenie wymiaru duchowego, wymiaru wolności człowieka. Nikt tak nie mówił o wolności jak tradycja chrześcijańska, która dopiero wprowadza ten temat w kulturę grecką, w kulturę zachodnią. Grecy jeszcze nie znali tego tematu tak bardzo. Dopiero święty Paweł, święty Augustyn wprowadzają temat wolnego człowieka, wolności woli do kultury. To potem też jest na różny sposób kwestionowane i przez filozofów rozmaitych, a potem też przez nauki empiryczne, które w oświeceniu zaczynają panować. Potem praktycznie 3 wieki mamy bardzo silną dominację takiego jakby właśnie empiryzmu, naukowości wąsko pojętej, ale która nie potrafi się zatrzymać bardzo często na poziomie neutralnym, na poziomie jakby czysto doświadczalnym, tylko oferuje pewne wnioski o naturze człowieka właśnie jako o istocie nieduchowej, niewolnej, niezłej, czyli też jakby nieskażonej grzechem, niewinnej w pewnym sensie. Także gdy chodzi o świat duchów, bo to się też z tym łączy, duchowość to nie tylko duch człowieka, pneuma, dusza, ale też duchy, świat duchów, aniołów, złych duchów. To jest też bardzo ważne. To jest jeszcze bardziej jak wyeliminowane z obrazu świata, że na przykład duchy mogą wpływać także na człowieka, na ducha człowieka, dobre duchy, złe duchy. To, co było podstawą tak zwanego rozeznawania duchowego całej wielkiej tradycji mistycznej w kościele chrześcijańskim wschodu i zachodu, to jest jakby nieobecne. I dlatego mówię, stąd ta uwaga tak bardzo prozaiczna przy okazji tragicznego wydarzenia, ale bardzo słuszna, że słowo psychiczne, tak naprawdę nie wiemy, co to jest psychiczne. Nie wiemy do końca czasami nawet co to jest choroba psychiczna. Tym bardziej, że są jednostki kliniczne, oczywiście choroby, natomiast to jest bardzo mocno nadużywane z powodów te właśnie wypowiedziane przed chwilą przeze mnie, że nie daje się innej alternatywy, prawda, bo mówi się, że jest człowiek chory, że jest zły, że mógł zgrzeszyć, że przyjął jakąś złą opcję duchową, że się otworzył na świat złych duchów, jest przez te złe duchy kierowany, sterowany, nawet opętany, czy powiedzmy to, co właśnie o czym mówi demonologia katolicka, o czym mówią egzorcyści chrześcijańscy, nie tylko zresztą katolicy. Bardzo nam jest trudno z tym właśnie dyskursem chrześcijańskim w kulturze wysokiej, w kulturze normalnej się obracać. I zwracam Państwa uwagę na to, dlatego jeżeli mówimy o okultyzmie, to żebyśmy mówili o nim poważnie, to musimy wcześniej takie założenia poczynić, prawda, że człowiek jest istotą duchową i jako istota duchowa może wybrać fałszywą duchowość, może wybrać fałszywą mistykę, może jego wolność jest bardzo ogromna, prawie że nieskończona w pewnym sensie. Słabe stworzenie ma taką przestrzeń wolności prawie że nieskończonej, której może powiedzieć Bogu tak lub nie. Może się otworzyć na obcych bogów, na złe duchy, na grzech, który te złe duchy przywołuje, z którymi te złe duchy współpracują. I to także może prowadzić wtórnie także do chorób, jakby wtórnie nawet można powiedzieć, to co się bardzo mocno przeocza i nie tworzy się jakby takiej możliwości, tylko no powiedzmy to spojrzenie jest bardzo materialistyczne i naturalistyczne, gdy chodzi o człowieka. Natomiast akurat właśnie w ocenie zjawisk duchowych, mistycznych, takich także właśnie jak magia czy jak okultyzm jest to bardzo potrzebne.
To właśnie tak tytułem wstępu, bo myślę, że te pytania ciągle będą powracały i będą dotykały, że tak powiemy, skutków, prawda? Ktoś będzie mówił, dlaczego coś takiego jest w moim życiu, skąd to się bierze, albo czy to jest dobre, czy to jest złe, czy można mieć jakiś tam talizman, albo go nie mieć. Natomiast tutaj ojciec bardzo trafnie to tutaj umiejscawia, że ciągle musimy się pytać, dlaczego nam nie wolno pewne obszary wchodzić, jako ludziom wierzącym Chrystusa i będącym w Kościele katolickim, że po prostu to są rzeczy niewłaściwe, niepotrzebne, burzące pewien porządek, a nawet wypełniające nas negatywną energią, że tak powiem, bo to też jest pytanie, co to jest ta energia, prawda?
To tak, to jest też kolejny taki slogan.
Slogan właśnie.
Slogan, pozytywna energia, negatywna energia, natomiast, czyli takie bezosobowe traktowanie też jakby świata duchowego. Tymczasem tutaj chodzi o tak jak to tradycja chrześcijańska widzi, chodzi o trzy rodzaje woli, które są w kosmosie. To jest wola Boga, wola człowieka i wola złych duchów. Te trzy wole się w zasadzie muszą uzgodnić między sobą i jakby walczą między sobą, prawda? Zawsze w jakichś konstelacjach pozostają. I teraz rozeznanie duchowe to jest właśnie odniesienie do świata woli i wolności. Duchy są wolne. Duchy decydują o swoim przeznaczeniu czy o swojej przyszłości na wieczność. To jakoś umyka uwadze, prawda? To o tym pisał na przykład Fiodor Dostojewski, wielki myśliciel chrześcijański, ale to jest literatura i to jest jakby taka inspiracja teologią tylko. Natomiast tak w takim życiu jakby kultury, powtarzam teraz jeszcze, nawet kultury wysokiej, codzienności, naszego stosunku, także znaczy w edukacji, naszego stosunku do świata również choroby, świata medycyny, bardzo często o tej wolności, która konstytuuje ducha człowieka i której decyzje jako wolnego bytu decydują o zbawieniu, to jest pomijane, to jest jakby lekceważone. Dominuje ta opcja, właśnie to, co powiedziałem na początku, bardziej chory niż zły. On jest chory, coś zrobił, no jest chory. A może jest chory wtórnie, właśnie dlatego, że jest chory, bo był wcześniej zły. Tak zresztą to widzi Dostojewski, prawda? U niego tak zwane rozdwojenie u człowieka, wielu bohaterów przeżywa takie jakby rozdwojenie osobowości. Wyraźnie on to jakby tak diagnozuje, że jest to wynik po prostu złej wolności, złych wyborów egzystencjalnych, duchowych. Że ten człowiek jakby wybrał siebie albo jako Boga, albo wybrał jakąś samowolę duchową i to go jakby zniszczyło, to go rozdwoiło. On stał się już osobą nieintegralną, osobą właśnie jakąś taką schizoidalną. Ta choroba, której może potem klasyfikację też można odnaleźć, być może takie choroby również istnieją, sądzę, że tak. Ale one, nikt nie zastanawia się nad tą genezą jakby antropologiczną, głęboko duchową, która leży u podstaw tych zaburzeń.
I mówimy też o rzeczy tutaj bardzo, że tak powiem, jasnej, prostej, chociaż wielu tego nie rozumie, że jest właśnie ta fałszywa duchowość, fałszywa mistyka, która ma na zadanie zaprzepaścić, przekreślić tą, której my jesteśmy zanurzeni, winniśmy być w niej zanurzeni, a więc tą naszą od Chrztu Świętego, prawda, zapoczątkowaną od naszego narodzenia, ale od Chrztu Świętego poprzez nasze wychowanie, poprzez
inicjację chrzcielną właśnie. Która jest też takim wprowadzeniem w świat duchowy o bardzo określonej strukturze, określonej formie i naturze.
I że to są rzeczy niebagatelne, że właśnie, tam czytałem taką książkę, tam mam, prawda, wiadomo, no jestem wierzącym, ale posiadam coś tam, prawda, wierzę w jakieś tam znaczenie, czy czytam horoskop i byłem u wróżki, cóż złego, no. Raz, drugi, trzeci, czwarty można skorzystać, że lekceważenie tej sfery życia, czy tych objawów świadczy, że coś już jest nie tak, że nie wystarczy nam nasza duchowość, prawda, nasza religijność, albo jej nie mamy tak rozwiniętej jak potrzeba, albo po prostu ona przeżywa kryzys, albo już jest ten stan, że tak powiem, deformacji uczyniony. Często jakoś tak bywa, że ta fałszywa mistyka wypełnia, czy wyrzuca tą właściwą, jeżeli jest jej brak, albo po części jest chora. Dlatego też ojciec mówił w programie, i tutaj uczulamy, na pogłębianie prawd wiary, naszej świadomości, czytanie Pisma Świętego, powrót do prostych praktyk, tak, modlitwy, medytacji, jak tylko możemy, żeby nie stać się otwartymi na te zjawiska.
Tak, i właśnie tutaj bardzo duże znaczenie ma wiara w takiej formie też jakby dogmatycznej, żebyśmy wiedzieli, na czym ona polega, żebyśmy ciągle jakby przypominali o tym, że wiara nie jest dla naszego widzimisię, że to nie jest coś, czym możemy manipulować. Właśnie taka jest definicja magii, to jest manipulacja sakrum. Wiara nie jest manipulacją sakrum czy Bogiem, to jest posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo Bogu jakby w sercu, na poziomie egzystencjalnym, ale też posłuszeństwo na poziomie umysłu. Posłuszeństwo wierze objawionej, która także przybiera czasem formę dogmatów, czego też nie lubimy, ale dogmaty tak naprawdę czasami są po prostu zwykłą ochroną tajemnicy przed naszym rozumem, który niekiedy bluźnierczo próbuje podważyć te właśnie prawdy wieczne, prawdy objawione. I wiara jest posłuszeństwem. Wiara jest posłuszeństwem duchowym też, jest wiernością Bogu. Słowo wiara i wierność mają wspólny rdzeń gdzieś tam w języku polskim. A więc nie jest na nasze zawołanie. To nie jest to, że Bóg nam będzie wykonywał to, co my chcemy, nasze jakieś tam marzenia czy pragnienia, czy może najgłębsze pragnienia, ale nie powierzchowne potrzeby czy marzenia. I to właśnie jest sprawą też rozeznania duchowego. Tu się możemy bardzo często pomylić i jakby rozczarowani Bogiem sięgnąć do pomocy innych sił, nawet nie zawsze do końca świadomie.
Dlatego też pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ciągłe to przywoływanie człowieka do wierności Panu Bogu. I też takie pojawia się przy ojca profesora skrót w myśleniu. Nieraz tak my mówimy czasami o chorobach. Jak się mówi o chorobach, ludzie rozmawiają, prawda, różnych, to mówi, a dajmy spokój, nie rozmawiajmy o tym, bo człowiek będzie o wiele zdrowszy, jak nie będzie wiedział, jakie tam choroby istnieją. Być może tak gdzieś jest, jeśli chodzi o tą stronę no, życia tego fizycznego. Natomiast jeśli chodzi o duchowe sprawy, warto wiedzieć więcej, warto pogłębiać swoją wiarę, prawda, naszą wiarę i nie bać się, że coś tam, prawda, będę mógł źle zrozumieć, czy źle pojąć. Mi się tak wydaje, prawda?
Tym bardziej, że wiara realizuje się w kontekście pewnej drogi duchowej, którą też chrześcijaństwo określa jako walkę duchową. I tutaj człowiek podlega pewnym pokusom. Pokusa to jest też jakby pierwszy stopień działania szatana, ale też w ogóle pierwszy stopień, takie przedpole grzechu. Ulec pokusie to właśnie ulec grzechowi. Słowo pokusa wyeliminowana z naszego jakby słownika, czy z naszej poważnej refleksji. A następnie jakby drugim stopniem działania pokusy jest strategia zwodzenia. To jest jakby cały ciąg pokus, którym człowiek podlega ze strony jakby własnej czasami pożądliwości, ale też ze strony złych duchów, które znają jego słabe punkty. O tym pisali mistrzowie życia duchowego, jak chociażby święty Ignacy Loyola i wielu innych, którzy wskazywali na taką możliwość jakby zwodzenia człowieka duchowego. Dzisiaj o tym się nie mówi. No, nawet ta dzisiejsza sonda o wróżbiarstwie, prawda, czy o chodzeniu do wróżek, właściwie w żadnej wypowiedzi nie było zwrócenia uwagi, że tam może być jakieś zwodzenie duchowe, że ja mogę być oszukany, że mogę być wciągnięty w jakąś duchową pułapkę, czy właśnie że powinienem się tutaj jakoś, powinien to przewidzieć, unikać dlatego pewnych decyzji. Więc jakby rozeznanie duchowe mówi o tych możliwościach duchowego zwodzenia. Ja sądzę, że bardzo rzadko spotykam taką refleksję, ponieważ no, dużo by mówić, dlaczego tak jest, że nie ma takiej refleksji. Oczywiście no, się składa wiele rzeczy, o których już wspomniałem wcześniej. Ale uważam, że to jest ogromny błąd, dlatego że tutaj jakby lekceważymy przede wszystkim całą tradycję naszej duchowości, która o tym mówiła, która dawała pewne rady. Ojcowie Kościoła, mistrzowie życia duchowego, święci pisali o tym, próbowali przestrzegać, próbowali wyłapać tutaj pewne prawidłowości, przekazać je innym. My natomiast o tym nie wiemy. Mamy bardzo proste, prymitywne, czasami prostackie zasady. Rzutujemy słowko psychologia, które tak naprawdę nie wiadomo, co znaczy dzisiaj. Może oznaczać po prostu jakieś zwykłe materialistyczne potraktowanie człowieka na wzór takiego zwierzęcia obdarzonego świadomością, pozbawionego jakby wolności. Zresztą wiele nauk psychologicznych, na przykład behawioryzm, wiele koncepcji psychologicznych bardzo mocno się wzoruje na świecie zwierząt. Eksperymenty są prowadzone na zwierzętach, potem pewne uogólnienia. I tak to jakoś potem idzie, że otrzymujemy wizję zupełnie nieprawdziwą no właśnie człowieka jako istoty duchowej przede wszystkim. Owszem, wcielonej, także duchowo-materialnej, ale przede wszystkim duchowej.
I też jeszcze dopowiedzmy to, proszę ojca, że no, sama nazwa fałszywa mistyka to znaczy, że mogą być pewne symptomy, mogą być pewne zjawiska, mogą być pewne takie naskórkowe znaki, które tak będą gdzieś przyciągały, będą mówić, że coś tam jest duchowego, że coś tam się dzieje, tam się modlą, prawda, ale to nie będzie prawdziwa modlitwa, to nie będzie prawdziwa obecność duchowa, tylko przynęta na osoby jakoś otwarte, bo człowiek z natury jest otwarty na to, co duchowe, co jest jakąś taką tajemnicą też, prawda, co jest połączone z
tak,
tym uczuciem.
No i ulega też temu pokuszeniu w kierunku fałszywej mistyki ze względu na swoją jakby grzeszną naturę, co też dzisiaj się mocno ukrywa, bo bardzo dużo nowych nurtów psychologii, zwłaszcza takich właśnie psychologii humanistycznych, albo nawet tego nurtu psychologii humanistycznej, bo jest taki nurt też czy transpersonalnej, czy tych, tym bardziej już nie mówiąc o pozytywnym myśleniu. Tam jest bardzo mocno jest też przedefiniowana natura ludzka w kierunku właśnie jakiejś apriorycznej tezy o dobroci tej natury, że to jest natura z gruntu dobra, że nie ma grzechu, nie ma zła, że zło to są tylko pewne błędy poznawcze, które można usunąć. I w związku z tym to bardzo mocno oddala człowieka od takich właśnie, powiedzieliśmy, prostych działań duchowych, religijnych, jak prosta modlitwa, prawda? Proste wołanie, błaganie Boga o ratunek i o zbawienie. To jest w pogardzie, to jest lekceważone, natomiast te wszystkie takie techniki, które jakby właśnie bazując na tych założeniach optymistycznych, czy nawet takich zakładających...
Partnerstwo takie, prawda?
Tak, tak. Czy nawet zakładających właśnie jeszcze jakby po gnostycku boskość człowieka nawet, taką jakby naturalną boskość człowieka, to jest jakby gloryfikowane, to jest rozwijane. Natomiast w świetle właśnie założeń antropologii chrześcijańskiej, Biblii, rozeznania duchowego, to może być bardzo niebezpieczne, bo w tym momencie my budujemy coś na grzechu bałwochwalstwa. Na grzechu bałwochwalstwa możemy zbudować tylko klęskę, która na początku może przybrać formę sukcesu, ale potem ta klęska jakby ukaże swoje prawdziwe oblicze po jakimś czasie. I to jest właśnie też rozeznanie duchowe. Ono też powinno dotyczyć dzisiaj pewnych form fałszywych duchowości, które przebierają szatę niekoniecznie religijną, ale taką jakby kryptoreligijną. Dokonuje się pewna laicyzacja pojęć, pewne odwołanie się do nauki czy do pseudonauki, choćby tu właśnie wspomniane pozytywne myślenie, czy metoda Silwy, czy masa tego typu podobnych propozycji psychotechnologii tak zwanych, samo określenie psychotechnologia, znowu to choroba psychiczna, psychotechnologia, to jest też duże kłamstwo, bo nie można manipulować człowiekiem, czy nie można jakby tylko mówić o psychotechnologii tam, gdzie wyraźnie widać, że mówi się o duchu, tylko już jakby w ukryciu, to znaczy właściwie nie wymieniając tylko pojęcia duch. Zwróćmy uwagę na to, ponieważ tak naprawdę to jest jakaś tyrania, to jest jakaś dyktatura nawet pewnych poglądów z tego kręgu właśnie pojęć zlaicyzowanych, które tak naprawdę nie wiadomo czasem co znaczą, a czasami po prostu ukrywają rzeczywistość duchową, ukrywają grzech człowieka, przedefiniowując go w warstwie językowej, semantycznej, nazywając pychę rozwojem czy wysoką samooceną, to, co jest korzeniem wszelkiego grzechu, bałwochwalstwo, nazywając tam wiarą we własne siły, czy właśnie pozytywnym myśleniem, które zresztą ma bardzo swoją określoną ideologię, badania nad pozytywnym myśleniem wykazują to, że to jest właściwie odwoływanie się do tez o boskiej naturze człowieka, ale jakby pozbawionej poza łaską, czy poza wpływem Boga, to jest bardzo niebezpieczne. I my dzisiaj to przyjmujemy bardzo łatwo, właśnie te slogany o jakiejś autonomii psychofizycznej, czy właśnie psychologicznej, natomiast nasza duchowość tutaj, czy nasz byt właśnie jako istot duchowych bardzo na tym cierpi i potem gdzieś dopiero po wielu cierpieniach, klęskach, które muszą przyjść jako skutek tych grzechów ukrytych właśnie także zwodzeń, potem gdzieś dopiero nastąpi otrzeźwienie na zasadzie okrężnej drogi, która wcale nie była potrzebna.
Tak, i ta historia okazuje się, że można było jej uniknąć, albo skutki byłyby łagodniejsze. Jeszcze jedno, proszę ojca, profesora, mówi się, te problemy są stare jak świat. Było to od początku świata, człowiek był zwodzony, kuszony, sieci, prawda, złego ducha. Ale trzeba też powiedzieć o współczesnych metodach. Dawniej, mówię, tak sobie wyobrażam, gdzieś były takie miejsca pewnie wybrane, jakieś tam jeziora, mokradła, gdzie, prawda, uważano, że gdzieś tam ta sfera zła ma swoje wpływy. Natomiast dzisiaj jednak tych różnych sytuacji jest więcej, chociażby środki przekazu, chociażby komunikacja, chociażby różne centra. I jeszcze ta jedna rzecz, proszę ojca, że zauważmy, że osobowości typu kamienne, po prostu zakute, zamknięte, obojętne, ich to nie dotyka. One są obojętne i na te pozytywy, i na te negatywy. Przechodzą niejako przez życie tak bardzo bez można powiedzieć, tych problemów. Natomiast ludzie wrażliwi, ludzie poszukujący, ludzie dopytujący się o sprawy, tutaj mówimy ducha, ulegają właśnie tym wpływom, czy są nabierani. To też jest przedziwne, prawda, że no, ci, którzy chcieliby może i tą drogę przeżyć duchową, bardziej taką jakąś bogatą, piękną, wpadają w przeróżne sekty, czasem też są podatni na okultyzm więcej niż ci obojętni.
Tak, tak, no. Bo ludzie wrażliwi, bardzo często ofiarami sekt są idealiści. Na przykład, to jest taka prawidłowość stwierdzona. Rzadziej na przykład cynicy, ludzie o takim, czy jacyś socjopaci. Bardziej na przykład ofiarami sekt są ludzie nastawieni na altruizm niż tacy właśnie socjopatyczni.
A takich jest więcej na świecie, tak. Bo tych patycznych jest mniej, prawda?
Ale też tu jest, została poruszona ważna kwestia, mianowicie, że dzisiaj może myśli się tylko o zagrożeniach ze strony sekt czy satanizmu, który ma takie bardzo czasami jasne oblicze, czy coraz jaśniejsze oblicze złudzenia, manipulacji, zła, czarnego zła, ciemnego zła. Natomiast nie dostrzega się, że zło jest także właśnie w tym zamazaniu przeciwnie, zamazaniu w tej pozytywności, o której wspomniałem, która coraz bardziej dzisiaj próbuje jakoś ludzi przekonać. Taka filozofia sukcesu, prawda, która jest związana z myśleniem pozytywnym, ale która również zawsze była cechą magii, paktów z szatanem też. Ta filozofia sukcesu ma u swoich podstaw też bardzo taką specyficzną filozofię zła, o której ja pisałem też w kontekście Harry'ego Pottera w ostatnim artykule tutaj sprzed kilku dni w weekendowym wydaniu, że oczywiście jeżeli ktoś chce myśleć pozytywnie, jeśli ktoś chce myśleć w kategoriach sukcesu, musi sobie poradzić z problemem zła. Jak sobie radzi z problemem zła? Po prostu przedefiniowuje to zło jako coś niepoważnego, czyni go w swojej teorii elementem pewnej całości. Dobro i zło właściwie jako pewna całość, awers, rewers, one się wymieniają, współpracują ze sobą, taki ruch kosmicznych przeciwieństw, już jakby niemoralnych czy amoralnych. Przedefiniowuje się ten wymiar moralny na wymiar naturalny, kosmiczny, dynamiczny. I taka dialektyka, zresztą ta filozofia dialektyki, też ona była też w bardzo poważnych filozofiach jak Hegla, potem Marksa. Dialektyka zwana algebrą rewolucji, to bardzo, bardzo umożliwiało też takie rozgrzeszanie rozmaitych zbrodni w historii, prawda? To już tak na poważnie rzecz biorąc. A w takim codziennym życiu również zwykłego śmiertelnika, jeżeli on sobie wytłumaczy, tak jak w metodzie Sylwy, że właściwie istnieją dwa bieguny, prawda, jakiegoś dobra i zła kosmicznego, on sobie może przy pomocy psychotechnik, tak zwanej psychotechniki, zwróćmy uwagę, to już nie są psychotechniki, tylko techniki ducha, rytualne, duchowe, inicjacyjne, przełączać się z jednego bieguna na drugi, no to już samo takie myślenie, prawda, jest myśleniem grzesznym, chociaż ono jest bardzo mocno zakamuflowane. Ten grzech, ta złość tego myślenia, ta podłość tego myślenia jest bardzo mocno zakamuflowana właśnie w tej takiej spójnej ideologii. I dlatego dzisiaj może bójmy satanizmów takich bardzo otwartych, wulgarnych, prymitywnych, a bójmy się takiego przedefiniowania dobra i zła na zasadzie takiej dialektyki, gdzie one są właściwie częścią jednej całości i ta całość generalnie traktowana jest optymistycznie, traktowana jest naturalistycznie. Tam nie trzeba niczego zmieniać, tylko troszeczkę się włączyć w tę całość. Nie trzeba się nawracać, nie trzeba cierpieć, nie trzeba pokutować, przyznawać się do winy, potem przyzywać Zbawiciela, czy to w sercu, czy potem w sakramentach, tym bardziej, to już jest bardzo już wtedy, wydaje się niepotrzebne z punktu widzenia tej logiki. Natomiast to się szerzy, ta przeklęta pozytywność, która imituje chrześcijaństwo, imituje nadzieję chrześcijańską, a w istocie sprowadza na ludzi naprawdę straszne rzeczy, które się gdzieś po czasie, bo to właśnie na tym polega to zwodzenie, przychodzą. Po czasie ukazuje.
Bo to, co my mówimy, proszę Ojca, potem te sytuacje tragiczne, dramatyczne, okropne z satanizmem, z opętaniem, z egzorcystami, z egzorcyzmami, to jest już ostatni etap, ostatni przedział pociągu, który nazywa się dramat ludzkiego życia. Natomiast wcześniej następują te poszczególne przedziały bardzo takie różowe, takie
tak, optymistyczne,
wyłożone pluszem, prawda?
Umocowane tą właśnie ideologią dialektyczną, takiego monodualizmu, gdzie właściwie przeciwieństwa są jedną całością. To jest bardzo optymistyczne. Ten człowiek bardzo się czuje wtedy rozgrzeszony. On sobie grzech może właściwie uprawiać, bo bez wyrzutów sumienia, no bo to w świetle tej ideologii nie ma sensu, ale później właśnie jak już dojdzie do zniewolenia, może nawet do opętania, to właśnie wszystko się tak naprawdę objawia, jak to naprawdę jest, że te przeciwieństwa są bardzo, bardzo silne.
Nawet to się odbija w takim języku już umówionym, czy występującym nawet już w mediach, nawet w jakichś programach. To, co tak sobie nawet wypisałem, to, co dawniej mówiono, prawda, Pan Bóg go wie, bo Pan Bóg wie, gdzie ktoś tam jest, albo ile Pan Bóg da, to dzisiaj się mówi, to jest potoczne, co ja tam nie jestem wróżką, albo prawda, zapytaj wróżki, albo dawniej, nie tak dawniej mówiono, że to trudno przewidzieć koleje losu. Teraz się mówi w takich programach nawet publicystycznych, no nie chcemy tutaj wróżyć z fusów i tak dalej, a więc no, to są tylko pewne obrazy, ale też ten świat przenika i staje się takim naturalnym, takim zwykłym, że no słowo wróżka, fusy.
Ale z drugiej strony wymieniamy... to jest pewna hipokryzja, bo ci sami ludzie za chwilę pójdą do tej wróżki wróżącej z fusów, zresztą wróżenie z fusów, która jest jedną z podstawowych technik wróżbiarskich od wieków stosowanych w Europie. Zresztą co najmniej 3 strony jednego z tomów Harry'ego Pottera jest poświęcone jakby takiemu literalnemu wręcz nauczaniu tej techniki. Wręcz po prostu jest to lekcja tego rodzaju techniki. Ten sam człowiek, który tak jakby właśnie pozornie powątpiewa się, naśmiewa za chwilę, tak, bo on nie ma przemyślanych pewnych rzeczy. Właśnie ten jego racjonalizm jest bardzo płytki. To jest pseudoracjonalizm, właściwie pseudorozum. To jest taka szata po prostu właściwie pewnego prymitywizmu intelektualnego, bo on nie ma przemyślanych pewnych rzeczy do końca. I jak mu, to co ja mówiłem wcześniej, jak się pojawi prawdziwa wróżbitka, nie używajmy może tego słowa lepiej, wprowadźmy własny
wróżki,
język.
Tak,
bo wróżka to jest
pozytywna
i bardziej mityczna, taka rzeczywiście archetypowa post. Natomiast tu mamy do czynienia z realną wróżbitką, tak, która stosuje konkretne techniki, prawda? To jest wróżbitka, to nie jest wróżka. I za chwilę ona mu zaimponuje, bo mu coś przypowie, prawda? Rzeczywiście mu coś przypowie. Coś się wydarzy, on na tym pasku tego zachwytu tym faktem, prawda, nadzwyczajnym, pójdzie dalej. Jego pseudoracjonalizm jeszcze bardziej się rozbije w drobny mak i za chwilę on się staje wyznawcą okultyzmu. Oczywiście będzie próbował ten okultyzm również psychologicznie przetłumaczyć, odwołując się do chociażby do teorii Junga czy do jakichś innych teorii nieświadomości, prawda, kosmicznej, którą, czy kroniki Akaszy, jak to jest u Steinera, czyli powiedzmy będzie próbował wyjaśnić uporczywie ten fakt wyłącznie w sposób naturalistyczny. Natomiast jeżeli by sięgnął do Biblii, zobaczył, jak na to Biblia patrzy, tradycja chrześcijańska, ojcowie Kościoła, święty Augustyn, to by zobaczył, że oni nazywają to zwodzeniem duchowym. I dlatego święty Augustyn, cytowany przez świętego Tomasza w Sumie Teologicznej, powiedział tak, że należy się bać bardziej tych astrologów, czy tych wróżbitów, którzy mówią prawdę. Nie tych, którzy oszukują, zarabiając pieniądze. Oczywiście wróżbita, czy wróżbitka nigdy prawdy pełnej nie powiedzą, bo szatan nie zna pełnej prawdy, ani żaden człowiek nie zna pełnej prawdy. Tam są pewne elementy prawdy, pewna nadzwyczajna niekiedy znajomość, nawet paranormalna znajomość pewnych faktów, ale to jest wszystko czynione w funkcji duchowego zwodzenia. To jest czynione w funkcji pewnego oszustwa duchowego. To jest tak jak ten przykład, który podałem z Dziejów Apostolskich 16:16, kiedy za świętym Pawłem idzie wróżka i wróżbitka i mówi, to jest prawdziwy apostoł, albo wy jesteście prawdziwymi apostołami. Po co? Ona mówi prawdę. Święty Paweł wie, że mówi prawdę, ale nie chce, żeby ta prawda płynęła od wróżbitki, od szatana i żeby szatan tutaj głosił prawdę, bo to jest zarazem reklama dla samego szatana.
Szatan też rozpoznawał Pana, tak, Jezusa bardzo często, prawda? Tak. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, synu Dawida? Tak. Też było ciągle, prawda? Tak.
Bo wtedy też Paweł jakby przewidział to, czy wiedział o tym nawet, no, jako charyzmatyk, że jeśli by pozwolił na to głoszenie nawet prawdy przez wróżbitkę, to uczyniłby jej reklamę wtedy i ludzie by do niej szli dalej, prawda? No już dalszy ciąg byłby wodniczy, bo ona by oczywiście odciągała od prawdziwej wiary. I zwodzenie duchowe byłoby stosowane już właśnie pod tym płaszczykiem prawdy chrześcijańskiej. Więc musiał dokonać tego egzorcyzmu i tutaj to jakby zdemaskowało też tą prawdziwą naturę wróżbiarstwa jako czegoś wrogiego Bogu.
Jeszcze może jeden aspekt przed telefonami, proszę ojca. Fałszywa mistyka, wiemy już o tym, bo to nas dotyka, chodzi o ludzi, ma swoje ofiary, tak możemy powiedzieć na pewno, ma swoich, cudzysłowie mówię, kapłanów i też ma swoich heroldów, a więc tych nagłaśniaczy.
Fałszywych proroków.
Tak, tych, którzy na tym, z tego czerpią także i profit, dochód jakiś, z tego się utrzymują, nawet z tego mają bardzo dobre zyski, o tym też nie możemy zapomnieć, że to dla nich też jest forma, prawda, korzystania i wykorzystywania w ten sposób swojej ofiary, nie tylko duchowo, ale także i materialnie, bo to też się tworzy taką siłę napędową tych niektórych, no niestety mówimy, mediów, wydawnictw, prawda, form publikacji, nieraz bardzo kolorowych, bardzo kosztownych, jeśli chodzi o nakład i nieraz pytamy się, jak to się opłaci komuś, prawda? Jednak się opłaci na dalszą metę, tak mówiąc potocznie. Co jeszcze ojciec by tu powiedział?
To oczywiście wiemy, że okultyzm zawsze współpracuje z pieniędzmi, z wielkim biznesem, ale powtarzam raz jeszcze, że właściwie nawet takie badania w ramach pewnych badań parapsychologicznych przeprowadzonych wśród tego rodzaju ludzi, którzy taki biznes uprawiają, czy tak się reklamują, można tak powiedzieć, wykazały gdzieś, to jest intuicja tych ludzi, że tylko 1/3 gdzieś powiedzmy, czy może nawet mniej, 20% z tych ludzi ma jakieś tam zdolności, prawda? I właściwie tych ludzi, którzy mają te zdolności, trzeba by się obawiać. Właśnie tak naprawdę. Tych 20%, a nie tych 80%, no tych 80% ze względu na utratę pieniędzy. Natomiast ja tutaj cały czas, ponieważ mówimy o sprawach duchowych, w wymiarze duchowym właśnie przed takimi ludźmi bardziej ostrzegam, i także ich ostrzegam, bo oni sami czasem nie wiedzą, co czynią, nie wiedzą, z jakimi mocami mają do czynienia. Zresztą wielu tak zwanych psychologów czy hipnotyzerów również nie do końca wiedzą, z jakimi mocami mają do czynienia, bo poczynili sobie bardzo takie prymitywne, redukcyjne założenia. Przed takimi trzeba ostrzegać, tak jak właśnie idąc za intuicją świętego Augustyna i Tomasza. Oni to świetnie rozumieli i oni bardzo mocno to właśnie wiązali z działaniem świata duchów złych i tego całego zwodzenia długofalowego, wielowymiarowego, które nie jest jakimś tam, tylko sprawą jakichś ekscesów, jakichś chwilowych pokus, czy tylko to jest po prostu cała strategia podziemnego świata duchowego, który na nas oddziałuje i chciejmy to dostrzec w porę.
I tak jak ojciec mówi, ostrzegamy, mówimy dla tych, którzy są jeszcze na początku drogi, że należy powrócić, powracamy do prawdziwej, pozytywnej, pięknej mistyki naszej chrześcijańskiej, do modlitwy codziennej, do korzystania z sakramentów, do sprawdzonych już przez świętych środków,
ale także do drogi krzyża, którą rujnują te teorie, bo one przez swoją ideologię bałwofalczą sukcesu uderzają wprost właśnie wizję krzyża, zbawczą wizję krzyża. Chcą nas tego krzyża pozbawić. Chcą nam odebrać zbawienie. Chcą nas odciągnąć od prawdziwych środków poszukiwania zbawienia, sensu naszego życia, które polega na tym, przede wszystkim na tym, bo nawet jeśli doznajemy zmartwychwstania i także w tym życiu, czy jakiejś radości płynącej właśnie z Paschy, to nigdy jakby poza krzyżem. Zawsze Pascha to jest i krzyż, i zmartwychwstanie. I tutaj trzeba tak to powiedzieć, że tutaj, no ja dlatego mówię o zasadach naszej wiary, że nasza wiara to nie jest to, że my sobie wymyślamy Boga, który spełnia nasze zachcianki. I jak on nie spełnia tych zachcianek, to zmieniamy, szukamy kolejnej jakiejś tam teorii czy kolejnej religii. Tylko my jesteśmy wierni naszemu Bogu na dobre i na złe, naszemu Bogu ukrzyżowanemu, który nas, prowadząc przez krzyż, prowadzi nas do zbawienia, który tylko tą drogą może nas uwolnić od naszego grzechu, także osobistego, rodzinnego. To jest wielka i ciężka praca, to jest oczyszczenie, to jest po prostu droga krzyża, która jest jarzmem słodkim i lekkim i można tak nawet powiedzieć, że albo krzyż, albo piekło, a jeżeli uciekasz od krzyża, to trafisz na piekło, na cierpienie piekła, za tym pozytywnym myśleniem, za tymi teoriami, na które wielu z nas, z was, czy z waszych, drodzy słuchacze, krewnych, znajomych, traci wielkie pieniądze, stoi piekło. Oni prędzej czy później na to piekło natrafią. Natrafią na twarz, czy raczej maskę bestii, która się objawi i będą wymagać pomocy już jakby specyficznie duchowej. Jeżeli oczywiście nikt nie będzie po drodze przeszkadzał temu, na skutek tych przedefiniowań, które są i które także właśnie w togach uniwersyteckich czasami niestety to przeszkadzanie następuje. Tak, i tak bywa.
Imię je światło i radość. Jest Alfą, Omegą, początkiem, końcem dnia.
Minuty trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest ojciec profesor Aleksander Posadzki, jezuita. Rozmawiamy już od kilku godzin. Fałszywa mistyka, jej obecność i obrona także przed nią w naszym życiu pod różnymi formami. Też ta fałszywa mistyka jest ukrywana, jak się okazuje. Nie muszę już zapraszać do rozmów telefonicznych, bo widzę, że wszystkie linie są zajęte, więc rozpoczynamy rozmowę i rozmowy z naszymi słuchaczami, z naszym gościem. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Pierwszy telefon.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Witamy. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Żyjemy w takich dziwnych czasach. Ja też obserwuję swoich znajomych i niektórzy oddają się w służbę cudzej woli i oni są dumni z tego, że ten akt oddania jest takim wyrazem ich suwerennej woli. To jest nieprawdą. Ja im to mówię, ponieważ widzę, że z ich psychiką jest źle. I tutaj ta ich wola to jest wyższa od tego prawa moralnego, od obowiązku, od wszystkiego. Ja wiem, że na końcu jest katastrofa i dlatego my jesteśmy członkami Kościoła i naszym obowiązkiem w sumie jest, bo mamy wyobraźnię, to jest taka władza umysłu, która mówi o uczuciach innych ludzi lub ich braku. Dlatego wydaje mi się, że tutaj są obowiązki, które na nas spadają. Bo jeżeli mamy sumienie, a wiemy, że na przykład w dzisiejszych mediach to ten nacisk to jest długotrwały i nie każdy jest odporny na to i potem takie dziwne obyczaje są, że ktoś tam sobie kadzidła pali, ale to jest jak gdyby naszym obowiązkiem jednak, żeby tym ludziom pomóc i żeby reagować w każdym miejscu, ponieważ ja zauważyłem dziwną rzecz, że tutaj na każdym programie telewizyjnym jest dyżurna wróżka i niektórzy ludzie po prostu czekają na to, jak na mszę, żeby posłuchać i są zafascynowani. A niestety z tego wynikają potem komplikacje i zdrowotne, i psychiczne, i inne. I ja to widzę, ale naszym obowiązkiem jak gdyby jest jednak o tym mówić. I to jest nie tylko ksiądz profesor, ojciec profesor, ale my wszyscy powinniśmy zwracać na to uwagę tym ludziom, ponieważ to się często źle kończy. To jest taki zły obyczaj. A prawo dzisiaj nie zabrania. Jedyne co, to jest taka dziwna strefa, gdzie prawo w to nie wchodzi. Ale my musimy jako ludzie całkowicie wolni. I jestem szczęśliwy z tego, że jestem blisko Kościoła, jestem wolnym człowiekiem, mogę mówić im to i przekazywać to, co właściwie to Kościół jest misyjny. Ja powinienem to mówić, ja to mówię i każdy z nas, tak mi się wydaje. Szczęść Boże i dziękuję za audycję.
Dziękujemy panu Januszowi.
No myślę, że pan ma całkowitą rację właśnie, że nie tylko księża, nie tylko teolodzy, którzy może dzisiaj też jakby nie zawsze o tym mówią, właśnie w takim kluczu, o którym dzisiaj mówimy, ale właśnie świadomi ludzie Kościoła. Kościół jest misyjny. Kościół rzeczywiście musi prowadzić ludzi do zbawienia. Mowa Boża nie jest mową zawsze przyjemną. Jest mową prorocką. Może być trudna, może być odrzucona. Z pewnością Pan też mówiąc do tych swoich znajomych, czy kolegów, czy nieznajomych z pracy, coś tam wrzucając nawet jakąś uwagę, mógł się spotkać i też z jakąś krytyką, odrzuceniem, poniżeniem. Ale niestety tak trzeba robić i słusznie, nastawać trzeba w porę, nie w porę, rzucać czasami bardzo niewygodne informacje, które być może też są zasiewaniem ziarna. Ta osoba za jakiś czas, za chwilę, za dwa dni, za dwa miesiące może sobie przypomni, my nigdy tego nie wiemy, ale to ziarno zostało posiane. I rzeczywiście trzeba sobie uświadomić, że my mówimy, idziemy trochę pod prąd. No, chrześcijaństwo zawsze szło pod prąd. Dlatego chrześcijanie gdzieś tam na początku byli nawet nazywani wrogami rodzaju ludzkiego, czyli jakby niehumanistyczni byli, bo właśnie mówili prawdy dotyczące zbawienia. Mówili ludziom, że mają się wyrzec hedonizmu, mają się wyrzec jakichś niskich skłonności, czy właśnie fałszywych duchowości. No i to jest to samo dzisiaj. Dzisiaj może nawet właśnie wspomniał pan o mediach. No słusznie, media to jeszcze multiplikują ten nacisk, jak to pan powiedział, nacisk. Rzeczywiście każda reklama, nawet to powtarzanie pewnych reklam, które mają też jakieś komunikaty utajone, wiadomo, to jest nacisk i takie są czasy, że tym bardziej chyba trzeba właśnie być nieustępliwym i rzucać to ziarno prawdy, przypominać. Za to się nie dostaje pieniędzy, ale się dostaje za to jakąś wewnętrzną radość służby Bogu i jakiegoś Bożego pokoju z tej racji, a to jest chyba najważniejsze.
Tam jest. Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy. A skąd telefon?
Z Warszawy.
Z Warszawy. Jakie pana imię?
Paweł.
Słuchamy, panie Pawle. Bardzo proszę.
No to ja chciałem zapytać się, jak można poznać, jeżeli w domu, w mieszkaniu się ma rzecz z negatywną energią? Jeżeli się ją ma, czy błogosławieństwa księdza może starczyć, aby to zniszczyć? Dziękuję i słucham przez radio.
Tak. To pytanie, no, one się będą pojawiać.
Tak, to znaczy, wie pan, no właśnie użył pan takiego eufemizmu, prawda, o którym mówiliśmy już, negatywna energia, taki parafizyczny termin. Jesteśmy w epoce scjentyzmu, neopozytywizmu, nauki, pseudonauki, kultu nauki, nauki jako religii, a więc dlatego nie jest to dziwne, że takie terminy się dzisiaj używa. Oczywiście, że mówi pan, że trudno jak to poznać, ale to jest oczywiście, ponieważ to jest sprawa duchowa, więc trzeba jakby takiego węchu duchowego czy duchowego rozeznania. Tutaj są takie osoby, które taki dar rozeznania mają. Są to osoby związane na przykład z pewnymi dobrymi, mimo że wszystkie są może dobre, grupami charyzmatycznymi, tymi, które są katolickie, a nie jakieś niekatolickie. Są osoby, które mają, miałyby taki dar rozeznawania duchowego. Oczywiście on by dotyczył nie tylko sfery przedmiotowej, materialnej, ale przede wszystkim tej sfery duchowej, gdzie sfera materialna partycypowała w tej sferze duchowej, na przykład tego bytu duchowo-materialnego, jakiegoś domu, jakiejś rodziny, bo uwaga, dom jest też pewnym symbolicznym, materialnym wyrazem tego, co jest w duchowym bycie rodziny. I też dlatego na przykład zawsze jak się coś dzieje w domu w sensie materialnym, to nie tyle trzeba zaczynać od tych materialnych rzeczy, co od konstatacji czy rozeznania stanu duchowego rodziny, czy żyją duchowo, czy są, korzystają z sakramentów, czy się nawracają. I wtedy czasem się może okazać, że właśnie skorygowanie tego wymiaru duchowego przełoży się natychmiast na uspokojenie się tych manifestacji ewentualnych właśnie w sferze materialnej. To jest bardzo powiązane wszystko. A więc dlatego, jeżeli rozeznanie duchowe, to także całościowo, prawda, bo to, że coś jest w domu, że coś działa, czy to przyniesione z zewnątrz, czy może właśnie nie przyniesione, może właśnie przez ten zły duch sobie nie potrzebuje takiego koniecznie transferu materialnego, chociaż też się posługuje tym, on jest duchem, ale też potem jakby zaproszony przez sferę duchową, przez błędy moralne, duchowe, przez grzechy magii, ale nie tylko, na przykład grzechy nienawiści, grzechy nieprzebaczenia, to bardzo chodzi zawsze o jakieś poważne grzechy, czuje się zaproszony, przychodzi i także jakby ogarnia sferę materialną tej przestrzeni domu. To jest pewna całość i wtedy trzeba zacząć od tych duchowych wymiarów, jakby nawet może czasami po prostu zacząć się nawracać, czy zacząć się jakoś tam korygować, niezależnie od tego, czy ktoś nam pomaga, czy dopiero może w dalszej kolejności ktoś może przyjść do tej pomocy, dopełnić, prawda, ksiądz, ktoś ma ten charyzmat, o którym wspomniałem, rozeznawania duchów, ale chodzi właśnie o to, żeby zacząć od tych wymiarów duchowych, żeby cały czas postrzegać właściwie hierarchię rzeczy, tak jak tego naucza teologia, ale też tak jak to w praktyce wygląda.
Tak, to odpowiedź dla pana Pawła. My odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Halo?
Ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy pana.
A czy już jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Kto i skąd? Śmiało, prosimy.
Czy mógłbym się włączyć do rozmów?
Tak jest pan na antenie cały czas. Teraz tak, już od momentu. Tak,
dzwoni Julian z Bafla.
Witam, panie Julianie, pan Julian.
Witam, panie ojca również.
Proszę bardzo.
Chciałbym i ja dać świadectwo właśnie w tym temacie.
Słuchamy.
Tak. 12 lat temu, albo 14 lat temu zachorowałem bardzo mocno i byłem dość chory. I lekarze nie mogli znaleźć właściwie przyczyny mojej choroby. Więc w sposób nieświadomy, właściwie naiwny namówił mnie kolega, żeby pójść do znachora, niby
Energoterapeuta, tak. Bioenergoterapeuta, tak.
Tak. Tak, tak, do Toronto i pojechałem tam do Toronto z nim. To był pan Gulak, Jan Gulak z Warszawy. No i on mnie tam zaczął leczyć, niby to, tamto i tak, no, po prostu no, nie znałem się na tych czarach wszelakich. Ani nie myślałem, że to są czary, po prostu wierzyłem w to, że to jest prawda, ale po krótkim czasie zorientowałem się, że to jest chyba jakieś, po prostu jakieś oszustwo wielkie. Ponieważ za każdą wizytę dosłowno sobie cenił $150, właściwie nic mi nie powiedział. Tam ziołek nasypał, nie wiadomo co, które nigdy nie używałem. Które osobliwie ważył mi.
To rodzina pewnie się odzywa, nie wiedzę, że pan telefonuje. To nic nie szkodzi pani, tak?
Nie kończymy, musiałem skończyć. Uh-huh. Już i tego, i proszę ojca, i nie brałem tego, więc sobie szybko w skrócie mówić. Oszukiwał mnie, zaczął potem przyjeżdżać do domu, do nas tutaj, szukać jakichś tam prądu, wód podskórnych, nie podskórnych. Ten cały interes kosztował mnie pewnie ponad $2000, a może więcej. I wcale mi nie pomogło, to był po prostu oszust i po prostu pewnego razu klękłem sobie przed obrazem i Matki Bożej i powiedziałem, co ma być, to niech będzie. I skończyłem z tym panem, z tym leczeniem, bo tam właściwie żadne tam religie się nie bawiłem, tylko po prostu wyleczenie. I do tej pory, dzięki Bogu, wyzdrowiałem i nie mam problemów. To właśnie takie moje świadectwo, jak ci oszuści robią, tak jeżdżą po świecie i tak ludzi naciągają i to jest wasza cała. A tu żadnych bioprądów nie ma, żadnych tam fal, nie fal, jakieś tam ultrafale. Tak, co za każdą wizytę to coś tam wynajdywali innego, takie słowa używali, które my nie znamy nawet i takie po prostu uszukiwanie ludzi. To wszystko proszę ojca na ten temat.
Dziękujemy panie Lucjanie. No dobrze, że tak się skończyło, tak możemy chyba powiedzieć na początku.
Tak, tylko że tutaj pan powiedział o oszukiwaniu. To jest, oszuści to jest jakby jedna kategoria. Natomiast są tacy, którzy rzeczywiście się odwołują do pewnych sił i nawet mają pewne osiągnięcia. Być może oni też, czasami słyszałem, że oni też mogą używać, no jakby też oszustwa, też nie są uczciwi, ponieważ jest to generalnie dziedzina czasami dosyć niejasna i ciemna. Natomiast no, są tacy, którzy mają pewne moce, wspomniałem o tym już, i wtedy no, jest problem zniewolenia duchowego, że po takich wizytach właśnie nie tyle się traci pieniądze, tak jak pan, ale można stracić jakby własną duszę, czy można po prostu ulec pewnym zniewoleniom. Takie osoby też no, bywały klientami właśnie egzorcystów, klientami pomoc księży, którzy im pomagali duchowo. Więc tutaj no, trzeba by przestrzec czasami też przed taką możliwością, że nie tylko oszustwo, że w okultyzmie oszustwo jest jedną z możliwości. Natomiast drugą możliwością, tą bardziej poważną, to jest to, że ktoś może być medium jakichś sił i również zarabiać na tym pieniądze. I oczywiście też oszukiwać w jakiś sposób, podając chociażby inny obraz działania tych sił niż też rzeczywistości. Czasami sam nawet nie wiedząc o tym, że to tak jest inaczej, jak on sądzi. I no, są takie możliwości, są takie sytuacje, że nawet czasem po jednej wizycie może być coś bardzo niebezpiecznego, może być nawet zgon. Są takie przypadki, słyszałem o tym. Więc no, cały czas patrzmy na to, nie tylko w kategoriach oszustwo lub nieoszustwo, tylko nawet ten, kto nie oszukuje, a w jakiejś mierze w dobrej wierze, to znaczy to nie jest to do końca dobra wiara, to jest czasami on jest po prostu oszukany, sam jest zwiedziony, ten człowiek. Potem jak się wycofuje, to sam się do tego przyznaje, jakby oczy mu się otwierają. No ale tak, to jest jakby właśnie w tej funkcji zwodzenia, o czym ja mówię. Okultyzm jest zwodzeniem, jest oszustwem, ale oszustwem metafizycznym, nie takim fizycznym, nie takim prymitywnym, tylko czasami takim oszustwem duchowym. Człowiek nawet może być uzdrowiony do pewnego stopnia. Coś się może, jakieś przeniesienie objawów nastąpić, że jakąś ulgę poczuć. Ale za pewną cenę. Pojawią się jakieś problemy w sferze ducha. Jakieś zerwanie więzi z Bogiem. Jakaś szklana ściana między człowiekiem a Bogiem. On się nie może modlić. On właściwie został nawet uzdrowiony, ale ma poczucie bardzo realne zerwania więzi z Bogiem. On nie może tej więzi z Bogiem nawiązać. Musi się nawrócić, musi po prostu się wycofać z tego aktu inicjacji także, bo to jest czasami jego wybór jako wybór innej religii, innego Boga.
Może kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryi. Na wieki wieków, amen.
Wrocławia Rachomby.
Witamy.
Właśnie chciałbym o taką rzecz zapytać. Tutaj.
Można głośniej, panie Rafale, mówić?
Mianowicie wiadomo, że tak można powiedzieć, tak się mówi, zgodnie z
Panie Rafale, ale bliżej do słuchawki, bardzo prosimy.
Że transcendencja ducha jest podstawą osoby. I teraz to przekraczanie inaczej ducha. I teraz właśnie tutaj się rozgrywają właśnie te dramaty, bo w wiemy, że to przekraczanie rozpoczęte jako dar, jako istota natury ludzkiej, zdolność tego przekraczania, zapoczątkowane, rozwijać się może do momentu, w którym już człowiek sam nie jest w stanie tego zakończyć, działać. I wtedy na drodze może się pojawić pokusa, tak jak wiemy to z Ewangelii, po chrzcie Pana Jezusa na pustyni, te pokusy trojakiego rodzaju. Wiemy, że jedynym człowiekiem, osobą, która nie uległa temu, był właśnie Jezus Chrystus, który przekroczył osobę, tą oddzielność, jak gdyby, którą stanowi osoba, i zjednoczył się właśnie z Bogiem. I dlatego na tej drodze, tej transcendencji ducha, którą obdarzony jest człowiek, jest właśnie to największe zagrożenie, w którym właśnie szatan, czy zły duch, czy pokusy, właśnie w momencie, kiedy człowiek szuka właśnie jakiejś pomocy. Stąd w tych momentach znajdują się pewni szamani i tak dalej. I dzisiaj w wieku XXI, kiedy właśnie względny, dodajmy, dobrobyt w tych społeczeństwach konsumpcyjnych, następuje właśnie to szalone zainteresowanie tym przechodzeniem, przekraczaniem, prawda, duchowym, ale tu już widać, że są te właśnie największe zagrożenia, i dlatego, jak ksiądz profesor powiedział, ojciec profesor, że właśnie ten krzyż to jest właśnie to miejsce, w którym punktem, który daje pewne otrzeźwienie. To tak było zaproszenie, może.
Dziękujemy.
Tak,
panu.
Transcendencja ducha, użył pan takiego właśnie filozoficznego określenia. Oczywiście człowiek jest otwarty na transcendencję. Jego wola jest otwarta na transcendencję, czyli jakby jego wola wykracza poza jego własny byt, jego wolność, wola. Dlatego właśnie magia, która jest takim wolontarystycznym doświadczeniem, i to potwierdzają badania socjologiczne, badania nad magią, jest doświadczeniem woli. Właśnie dlatego jest tak niebezpieczna, bo wola to jest właśnie to otwarcie wrót ducha. Jakiś stosunek do transcendencji, do świata duchowego, inaczej mówiąc, wola zawsze uzyskuje. Jeżeli wybiera Boga, to jest właściwy stosunek. Jeżeli wybiera siebie i jakieś duchy, które się też czasami pod Boga podszywają, i to też trzeba rozeznać, to właśnie dlatego jest tak niszczące, ponieważ tu jest jakieś albo-albo, tu nie może być kompromisu. Wola ma taką naturę, że właśnie albo się otwiera na Boga, albo się jakby otwiera na coś wrogiego Bogu. Taki wymysł o sferze neutralnej, sferze bezpiecznej, to jest trochę konstrukcja intelektualna. Zresztą to wymyślili intelektualiści, którzy, także filozofowie, którzy pomniejszali znaczenie woli w historii myśli ludzkiej, także to znaczenie chrześcijańskie woli. Natomiast ci, którzy to dobrze rozumieli, filozofowie chrześcijańscy, właśnie święty Paweł, myśliciele, mistycy, święty Augustyn, potem w XIX wieku Kierkegaard, który analizował ten problem w swoim dziele, na przykład albo filozof chrześcijański, myśliciel. Ja tak celowo troszeczkę odsyłam też do poważnej literatury, żebyśmy wiedzieli, czy do poważnej myśli, jak bardzo to jest poważna sprawa, że nie jest to tylko sprawa naszych o jakichś tam prywatnych dywagacji czy takich lęków jakichś subiektywnych, tylko że tak naprawdę wola i wolność człowieka to jest najpoważniejsza sprawa na Ziemi. To, co my robimy z wolnością, to jakby nas konstytuuje, to określa nasze przeznaczenie duchowe. jeżeli właśnie inicjacja, te wszystkie akty inicjacji, które dokonujemy, czy to w właściwym kierunku, kontynuując inicjację chrzcielną, czy w przeciwnym kierunku, ja to nazywam wtedy kontrinicjacją, czy złą inicjacją, fałszywą inicjacją, to nas konstytuuje. My przez te akty woli, wolności albo się jakby zbliżamy do Królestwa Bożego, albo się niestety nawet oddalamy od Niego. Możemy się zamykać w jakiejś niemożności dotarcia. Nie tylko, że idziemy w błędnym kierunku, ale jakby się zamykamy jeszcze na to zbawienie. Dlatego tak trudno potem się nawrócić tym ludziom właśnie uprawiającym magię, okultystom. I nawet strach ich nie, przed śmiercią nie jest w stanie wstrząsnąć. Pan powiedział wstrząsie, że krzyż, że cierpienie, tak to zrozumiałem. Słusznie, czasami tak bywa. Ale na tych ludzi oni są tak już dziwnie przetworzeni, tak zamknięci. Ta wola, te wybory wolne ich tak przemieniły negatywnie, że oni nawet w obliczu śmierci, w obliczu strachu przed śmiercią, nawet cierpienia, nie są w stanie się nawrócić. No są takie przypadki, prawda? Gdzieś nawet widzimy to na co dzień. I to jest cały czas właśnie wynika to z niedoceniania tej sfery wolności, że ona w naszej kulturze, w filozofii, w psychologii, w psychiatrii, w medycynie, wszyscy jakby się zmówili i mówią wolno, nie ma wolności, wolność jest drugorzędna, człowiek jest zdeterminowany. Nie, to jest kłamstwo, to jest wielkie kłamstwo, które jest niezgodne z objawieniem chrześcijańskim. Najwięksi znawcy, największe autorytety naszej wiary, czy w ogóle objawienie chrześcijańskie o tym mówi o tej ogromnej, przepastnej wolności człowieka. Dlatego magia, która jest właśnie par excellence wolontarystycznym działaniem, ona tak bardzo pustoszy. To jest jakby trochę odpowiedź na pytanie, dlaczego magia jest tak bardzo niebezpieczna. Bo to jest bezpośrednie działanie w sferze woli i wolności. Jakby czasami nawet z pominięciem pewnych racjonalnych zapośredniczeń. To jest jakby dotykanie samego sedna ducha, prawda? Albo się nawracamy i przyjmujemy posłuszeństwo wierze przez naszą wolność, albo się właśnie odwracamy i tworzymy jakby zupełnie jakby taką konstrukturę, kontrinicjację, tworzymy jakby innego człowieka, właśnie człowieka magicznego. Dlatego tu jest moja obawa właśnie, gdy chodzi o Harry'ego Pottera, że to jest taki homo magus, to jest tworzenie nowej antropologii, nowej kultury. Tak podobnie twierdzi Gabriele Kubi, którą cytowałem właśnie w moim artykule w Weekendzie. To jest stworzenie, to jest całościowe. To nie jest tylko tak, że zarazem głębinowe i całościowe. I dlatego to jest tak niebezpieczne. Słusznie pan mówi o tych pokusach, głębokich pokusach na poziomie właśnie wolności, gdzie Jezus nam dał przykład, jak, że to jest w ogóle możliwe, że to nas będzie dotyczyć. On zwyciężył, a my też musimy zwyciężać, ale niestety jeśli nie zwyciężamy, to możemy się stać właśnie synami szatana, bo to szatan właśnie często je konstruuje, te pokusy.
Tak, ja tylko tyle dopowiem, że za chwilę telefony, że choć weekend, czyli sobotnio, niedzielne wydanie naszego dziennika, zachęcamy, pewnie już nie ma w kioskach Ruchu, ale możemy od kogoś pożyczyć, skserować albo wejść na stronę internetową www.naszdziennik.pl, wchodzimy do archiwum, znajdziemy paseczek sobota, niedziela i tam piękny ten cały artykuł na 4 strony takim maczkiem możemy znaleźć, można sobie wydrukować wtedy i przeczytać, komuś też przekazać. Właśnie dotyczące Harry'ego Pottera, ale nie tylko, do tych zagadnień, o których dzisiaj teraz mówi ojciec profesor. Jeszcze przypomnę o tej książce, którą ojciec zredagował i wstępem obdarzył, Powrót magii, prawda? Powrót magii, bardzo też ciekawe, jeżeli kogoś stać, a może w duszpasterze też do bibliotek parafialnych by się zaopatrzyli, to też warto podawać też młodym nieraz przy okazji różnych spotkań. Także Cuda chrześcijańskiej wiary, jeżeli dobrze pamiętam, czy chociażby Śledztwo w sprawie szatana, gdzie wiem, że też ojciec to jakoś zredagował i wstępem szerokim obdarzył, wstęp, który też stanowi tutaj pewne wypunktowanie spraw. Za chwilę kolejne telefony, rozmawiamy, przypomnę, temat o fałszywej mistyce, jej obecności, obroną przed nią. Naszym gościem jest ojciec profesor Aleksander Posadzki.
Prowadzi do Jerycha, nią Boży zbliża się przychodzień. Lecz co to? Głos jakiś tęskny słychać. To ślepiec woła przy tej drodze. Pan zatrzymał się przy nim. Co mam ci uczynić? Odpowiedz, co ci potrzeba. Boże,
przed laty. Pan na pewno przystanie, gdy usłyszy wołanie. Zapyta, co ci potrzeba.
Dokładnie 23. Trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Pozdrawiamy słuchaczy i oczywiście odbieramy telefony, rozmawiając ze słuchaczami i z naszym gościem. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam pytanie do ojca profesora. W książce Krystyny Nepomuckiej Tamaryszek i serca 2 złączone, to jest książka dla dzieci, spotkałam się z archaniołami, z archaniołem Metatronem i z archaniołem Urielem. Sprawdziłam w ABC chrześcijaństwa, tam stwierdzono, że archaniołowie znani z imienia to Gabriel, Michał i Rafał. Myślałam, że to fikcja literacka, ale sięgając do internetu na temat aniołów, archaniołów, spotkałam się właśnie z tymi archaniołami, z archaniołem Metatronem i z archaniołem Urielem. Prosiłabym o wyjaśnienie tej sprawy.
No tak, to wchodzimy na teren... Jakie pani imię?
Jeszcze... Helena.
Pani Heleno, wchodzimy chyba na teren angelologii, tak to się nazywa. Ale zobaczymy, co się uda zrobić. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy panią, pani Heleno. Niech pani nas słucha w radiu.
No sama pani odpowiedziała sobie, że w naszej wierze te imiona, które pani wymieniła, nie są wymieniane. One się spotykane są w takiej jakby heterodoksyjnej angelologii i w związku z tym no nie trzeba tego jakby brać poważnie, ale z drugiej strony być czujnym i tutaj za tą czujność myślę, że pani powinna otrzymać jakąś właśnie tutaj pochwałę, bo właśnie Uriel i inne tego rodzaju postaci są właśnie w tych heterodoksyjnych, często sekciarskich również angelologiach związanych z gnozą czy z kabałą, czy także z takimiś prywatnymi objawieniami, które też bywają takie związane z aniołami, które Kościół też tam reagował w ostatnich czasach na takie różne próby wprowadzania tego właśnie do wiary, nawet pod pewnym przymusem, no bo wiadomo, skoro się pojawia imię, no to jest taka jakby już presja. Więc oczywiście z dystansem i po prostu trzyma się własnej wiary. Mamy trzech wielkich archaniołów, o których tożsamość jest bardzo dobrze znana. Wiemy, znamy ich imiona, wiemy, czym się zajmują. Mamy opis w Biblii ich sposobu działania. Tutaj szczególnie Michała Archanioła, ale też Rafała, księdza Tobiasza na przykład, prawda, związany jest także z leczeniem chorób. Taka jest jego etymologia. Więc nie ma sensu sięgać do tych imion heterodoksyjnych, zwłaszcza, że one gdzieś tam no, są używane właśnie w tych kontekstach, no, powiedzmy sobie, pewnych niebezpiecznych nurtów heretyckich czasami, czy heterodoksyjnych, mówiąc bardziej oględnie. Czasami nawet magicznych i w związku z tym wtedy jakby nieopatrznie wchodzimy na teren no po prostu niebezpieczny i w którym można spotkać się z wieloma nadużyciami. My sami wtedy jakby w tym uczestniczymy, więc myślę, że taka jest moja uwaga. I tu jest natomiast jeszcze jakby na marginesie, że to jest przykład tego, że w literaturze, tak zwanej literaturze, która ma taką wielką aspirację do neutralności, do autonomii, spotyka się niestety bardzo wiele terminów, no, wziętych po prostu konkretnie z teologii, czy z teozofii, czy z gnozy, czy strasznie z tradycji okultystycznej, i w ten sposób się jakby reklamuje tą całą sferę właśnie niewłaściwej, czy może nieortodoksyjnej teologii, bo to są konkretne postaci, które gdzieś tam właśnie w tych nurtach kultycznych także są przywoływane, prawda? I skoro Kościół tego nie uznał, czy Kościół tego jakby nie zaakceptował, a przecież minęło wiele wieków, liturgia jest też jakimś dowodem wiary i też filtruje tą wiarę, no to jest jakiś taki znak, że nie należy po prostu się do tego nawet jakoś zbliżać mocno, a zarazem jakby ostrzegać, jeżeli się spotyka w tej literaturze, i ta czujność Pani jest tutaj bardzo na miejscu.
I kolejny telefon, rozmawiając, odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Maksymilian z Toronto.
Witamy bardzo serdecznie, Panie Maksymilianie. Można przyciszyć komputer chyba, tak?
Tak.
Bo będzie lepiej nam mówić.
Tak. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że gość obecny w studiu, no, z tego co mówi, to widzi, że ma trochę pojęcia.
No proszę pana, to jest duchowe. Ojciec profesor, wykładowca.
W przeciwieństwie do wielu innych księży i zakonników. Ludziom to jest ciężko wytłumaczyć taką rzecz, że ludzie myślą, że Prachor im pomoże, uzdrowi. To już jest wszystko w porządku, to jest wszystko fajnie, bo to jest na pewno od Boga, bo on mu dobrze zrobi. Ale jeden z drugim nie bierze pod uwagę tego, że sam diabeł mógł spowodować to schorzenie przez skłonienie człowieka w dany sposób do po prostu niewłaściwej diety lub niewłaściwego trybu życia, spowodować jakąś chorobę, która w ogóle nie daje się, po prostu nie mogą się poznać na tym lekarze. Też nawiasem mówiąc, jełopy.
Ale panie Maksymilianie, może zostawmy te przymiotniki, prawda, czy czasowniki, rzeczowniki.
I dochodzi do tego, że diabeł później powoduje to, odstawia te czynniki, które wywołują tą chorobę, też przepuszczając takiego człowieka w dany labirynt zdarzeń życiowych, i on cudownie wyzdrowieje, oczywiście jednocześnie powodują, że ten człowiek pójdzie gdzieś do takiegoś znachora, ten odprawi tam jakieś takie, czy tam jakieś prądami go tam zacznie leczyć, i on wyzdrowieje i cudownie, i co? Wtedy się okazuje, że to ten znachor go uzdrowił.
Tak.
Tak myśli na to.
Oczywiście, panie Maksymilianie.
On wtedy myśli, że to jest przyczyna tego znachora, a po prostu diabeł zorganizował, czyli zbuntowani aniołowie zorganizowali taką szopkę, żeby po prostu człowieka odciągnąć od Boga.
Panie Maksymilianie, Bóg zapłać. Dziękujemy za pana pytanie i świadectwo, bo myślę, że my rozumiemy się aż nadto, prawda? I ojciec też tutaj potwierdzi, że to się wszystko
tak,
zgadza.
Ma pan rację i pana gniew też jest nawet taki uzasadniony tutaj w pewnym sensie, w pewnym stopniu, dlatego że to jest praktycznie głupota. Pan to użył takich może niekoniecznie właściwych słów, ale to jest głupota człowieka, tak, który się daje dorosłego oszukiwać i ciągle nie wie, że może być zwodzony. Pan właśnie podkreślił to, o czym ja mówiłem bardzo dobitnie, że w medycynie okultystycznej, magicznej może być stosowane zwodzenie przez szatana, gdzie szatan pozornie uzdrawia to, co sam zaraził chorobą. Prawda? Czyli szatan może jakby spowodować chorobę, którą potem pozornie uzdrowi po to, żeby dokonać pewnego wciągnięcia człowieka we własny świat, jakby związać go z sobą, prawda? Żeby go jakby dalej wtajemniczać. To jest jakby rodzaj inicjacji. I tutaj słusznie właśnie to o to mi chodziło, żeby zwrócić uwagę na takie rzeczy, na tą strategię zwodzenia.
To, co pisze ojciec Amort, że prawda, wykorzysta, oszuka i na końcu wypluje, że
tak
ofiary.
Tak, że to jest oszustwo bardzo, bardzo sprytne, bardzo inteligentne, czasami właśnie w kontekście bardzo dramatycznym przeprowadzone, gdzie człowiek no, po prostu się boi, lęka, dlatego sięga po te środki, potem znowu przeżywa jakąś euforię, bo został niby uzdrowiony, oczywiście pozornie lub na chwilę, albo właśnie uzdrowiony, dlatego że było to uzdrowienie z czegoś, co sam zły duch przygotował, ale po to, by wciągnąć w jakąś duchową pułapkę i na głębszy poziom zwodzenia jeszcze, czy zniewolenia nawet. Także to uważam, że ta diagnoza jest słuszna i to właśnie jest w okultyzmie. O tym mówimy, bo o tym właśnie tradycja chrześcijańska mówiła, podawała przykłady takiego ukrywania swoich intencji przez złego ducha, prawda, który zachowuje się właśnie jak ktoś, kto nie chce, żeby były odkryte jego zamiary i dlatego nie chce na przykład tej konsultacji potem, czy to z kierownikiem duchowym, czy w ogóle z kimś, kto się zna, prawda, tutaj bardzo ważne są, zwróćmy uwagę na to, żeby się konsultować, jak nie mamy pewności, to żeby rozmawiać, bo szatan chce nas oddalić właśnie od tego wyjawienia tych glistych, tych pokrętnych czasami działań duchowych, które niekiedy są w takim kontekście, jak powtarzam raz jeszcze, bardzo dramatycznym i zdrowie bardzo jest bardzo silnym argumentem w tym przetargu duchowym, w tej walce duchowej właśnie po to, żeby czasami sprzedać własną duszę za rzekomo jakieś tam zdrowie.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z wielkim podziękowaniem. Cieszę się, że gościem jest ojciec profesor Posadzki.
A kto mówi?
Mam na imię Aleksandra i dzwonię z Trójmiasta. Ja po raz pierwszy z publikacjami ojca Posadzkiego spotkałam się, gdy sąsiadki syn ciężko zachorował na białaczkę i ona, szukając ratunku dla swojego ciężko chorego syna, zaczęła odwiedzać różnych znachorów, cudotwórców w cudzysłowie. I pamiętam, że miałam wiele wątpliwości dotyczących tego, na ile ta droga jest słuszna, bo z jednej strony miłość i desperacja matki, która chce uratować dziecko ciężko chore, dla którego właściwie że nie mają ratunku, a z drugiej strony to pytanie, czy to, co robiona jest chrześcijańskie, jest słuszne. I wtedy właśnie znajomy ksiądz polecił mi i powiedział, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, poczytaj sobie publikację ojca Posadzkiego. I rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, ponieważ ja bardzo wiele z tych publikacji dowiedziałam się i bardzo się cieszę, że ja mogę podziękować za te wspaniałe wszystkie teksty, które ojciec napisał i książki. Natomiast ja muszę powiedzieć, że to, co mnie najbardziej przeraża wśród takich osób, które praktykują znachorstwo czy takie okultystyczne leczenie, jest po pierwsze taki brak litości wobec ludzi cierpiących, tak jak widziałam tą znajomą panią, ponieważ oni potrafili za tak zwaną bezkrwawą operację żądać 500 zł za 2 godziny ich pracy w cudzysłowie. Więc sumy są olbrzymie. Wiadomo, że kobieta, która chce ratować własne dziecko, może nie jest do końca świadoma, sprzeda ostatnią rzecz i wyda te 500 zł. Więc przeraża mnie taki brak litości. Z drugiej strony, no niestety, tak jak zauważyłam później, poczytałam właśnie, okazuje się, że często to ta poprawa jest krótkotrwała, natomiast później albo pacjent umiera, albo następuje nagły nawrót choroby. Ten chłopiec zmarł. Natomiast jeszcze pamiętam jedną rzecz. Ja próbowałam tą panią raz delikatnie zachęcić i powiedziałam, że być może chciałaby się wybrać z chorym wówczas synem do na mszę świętą uzdrawiającą. Ponieważ takie msze są odprawiane na przykład w Rumi. Swego czasu były bardzo znane, odprawiane przecież przez ojca Kozłowskiego, nieżyjącego już w Łodzi. I pamiętam, że o ile ten chłopiec poddawał się temu, że matka go woziła do różnych cudotwórców, o tyle on nie chciał. Jak spytałam, dlaczego ona z nim nie pojedzie na taką mszę świętą? Przecież uważałem się za chrześcijan, za katolików. I pamiętam, jak ten Ta mama odpowiedziała mi, ale mój syn nie chce pojechać. I dla mnie to był taki wyraźny sygnał, że chłopiec poddaje się takiemu brnięciu w to leczenie takie alternatywne, które my jako chrześcijanie wiemy, że jest od złego, a nie chce, czy boi się pojechać na mszę świętą utrawiającą. Natomiast mam też pytanie do ojca Posadzkiego, ponieważ ja mam takie drobne wątpliwości co do literatury, ponieważ jest wiele pozycji, a nawet patrząc na historię literatury, całą literaturę romantyczną, gdzie jest mnóstwo postaci typu wróżki, magia, wystarczy poczytać Mickiewicza, czy jeszcze lata, wiele lat wcześniej, na przykład Szekspira, gdzie występują postaci takie magiczne. Albo na przykład baśnie dla dzieci tradycyjne, gdzie są wróżki, gdzie jest magia, gdzie są czary, uroki i tak dalej. Na ile można uznać, że dana literatura jest po prostu zabawą z wyobraźnią, czy tradycją jakąś literacką, a na ile jest to praktyka taka niechrześcijańska, okultystyczna? To tyle i serdecznie dziękuję za cierpliwość.
Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy. I już ojciec profesor odpowie.
Może jeszcze najpierw zwrócę uwagę, dziękuję w ogóle za te dobre słowa, miłe słowa, natomiast to, co pani zwróciła uwagę na tą pewną alternatywność, nie tylko w sensie medycyny alternatywnej, ale pewną równoległość dróg duchowych, że osoby, które często wchodzą w tę inicjację, bo tak to można nazwać też tych pseudouzdrowień właśnie duchowych, również są jakby wrogo nastawione do uzdrowień chrześcijańskich, czy w ogóle do drogi chrześcijańskiej. To jest jakaś prawidłowość, która może być dobrą metodą diagnostyczną, bo ci właśnie naprawdę niebezpieczni, zwłaszcza ci naprawdę niebezpieczni uzdrawiacze, czy okultyści, którzy nie są właśnie tylko oszustami, jak mówiliśmy, oni naprawdę są w jakiejś wrogości duchowej z Kościołem, oni mają wszystko przedefiniowane, na przykład nauczają często reinkarnacji, mają jakieś wizje wróżbiarskie, a więc to jest bardzo integralne i można takiego człowieka, czy taką, ten kontakt właśnie, czy tą całą atmosferę tego człowieka, który to robi, jakby tutaj zdemaskować po tym rzeczywiście niechrześcijańskim podejściu, aczkolwiek on się może często kamuflować, mieć krzyże tam na ścianie, czy coś tam takiego, co pozornie będzie znakiem jego drogi, jego przynależności do Kościoła, czy do chrześcijaństwa. Natomiast przy takim głębszym wejściu, diagnozie, a zwłaszcza pewnej konfrontacji duchowej, to można zdemaskować. Natomiast pani pytanie o ten romantyzm, czy w ogóle całą literaturę. Otóż odpowiedź jest dosyć prosta. Tam wszystko jest na swoim miejscu. Tam po prostu te wróżki, czy te nawet o Szekspira, czy te wiedźmy w Macbecie, czy one po prostu są narzędziem, wyraźnie pokazuje, są narzędziem złego. To jest wszystko skorelowane gdzieś, powiedzmy, z tymi złymi czynami, prawda, tych ludzi, którzy są akurat bohaterami negatywnymi, czy więc to jest bardzo ważny kontekst, bo w tym momencie nie ma tego przedefiniowania całości. W Harrym Potterze jest inwersja. Jest magia, która właśnie była przeważnie zła, była jakby demaskowana nawet w tych bajkach. W tradycyjnych bajkach magia jest demaskowana na zasadzie właśnie jakby tej kontrinicjacji. Ona jest czymś złym. Mądrość ludowa, która zresztą wzięła się też z rzeczywistości, z obserwacji rzeczywistości, nakazała przekazywać tę mądrość także w tych podaniach, czy w tych klechtach, czy w tych baśniach, czy bajkach. I to potem literaci to też jakby czerpiąc z tego, to jakby stylizują, przetwarzają i gdzieś wielcy, najwięksi to właśnie to widzą. Nawet Tolkien, przecież Tolkien też, jest duża różnica Tolkiena nawet z Potterem, bo Tolkien pokazuje cały motyw walki w tej trylogii, prawda, znanej. Władca Pierścieni dotyczy zła magii, że magia nawet na chwilę nie może być, nawet żeby się uczynić niewidzialnym dla bezpieczeństwa, nie można tego zrobić, bo natychmiast jest namierzonym przez ducha, albo nie można wróżyć z kuli, bo ta kula nawiązuje się ją kontakt z tym złym bytem. A więc te intuicje są akurat prawidłowe i tu jest jakby, to zupełnie inaczej ustawia rzeczywistość, prawda? Poza tym w tych, to jest różnica jakby celu. Ja badam taką metodologię, takie różnice metodologiczne, że w prawdziwych bajkach cel jest taki, że magia jest wroga albo ją się unicestwia, prawda? W Potterze na przykład, z którym, którego zwalczam, jest odwrotnie. Magia jest na pierwszym miejscu, jest dobra, jest jakaś magia dobra, magia zła, ale nawet ta zła nie jest taka zła. I to jest ta różnica w celu. Natomiast gdy chodzi o środki jeszcze, to też jest ważna różnica. W wielkich powieściach mamy pewną stylizację środków. Tam jest pewne zamazanie literackie. Tam nie ma tej dosłowności, tego naturalizmu. Mówi się o złu czy o okultyzmie, ale bardzo w taki ogólny, oględny sposób. Tu natomiast jest dosłowność. Czyli te środki ukazania problemu są, nie dość, że są w złym celu, czyli w złym kierunku, to jeszcze są bardzo dosłowne, bo są bardzo, to jest kalka po prostu tego, co jest w rzeczywistości, co można na ulicy spotkać. Ja wspomniałem o wróżeniu z fusów. To samo wróżenie z fusów, które jest praktykowane, jest dokładnie techniką okultystyczną, jest nauczane w Potterze. Ta sama astrologia jest wymieniana, ta sama numerologia, ten sam spirytyzm, coś innego i cała masa innych konkretnych praktyk. Czy pani ma jakąś, właśnie w tych bajkach właśnie nie ma, nawet te nazwy nie padają. Mówi się gdzieś ogólnie o jakimś tam, no, o jakiejś nawet tych walce czarowników, ale to jest coś zupełnie innego. To jest inny kontekst. Więc myślę, że te dwa kryteria, że cel jest inny, magia tu jest jakby, powtórzę raz jeszcze, magia jest jakby czymś złym lub czymś, co trzeba zwalczyć. To jest cel, natomiast gdy chodzi o środki, środki są stylizowane, zdeformowane, jest deformacja literacka tak zwana, ponieważ chodzi ogólnie o pokazanie pewnej prawdy. Natomiast tu jest pewna dosłowność, takie jakby rozkoszowanie się nawet tymi technikami strasznymi, które właśnie są znane z historii, które nawet jakby w praktyce no wprost jakby zniewalają ludzi. Myślę, że to jest dosyć istotna różnica. O tym też Gabriele Kubi mówi, którą cytuję, że właśnie Harry Potter nie jest zwykłą bajką. Ona też do tej opinii się jakby skłania, że właśnie magia w tradycyjnych bajkach była czymś złym, a tu akurat jest ona czymś dobrym i nawet czymś na pierwszym planie. Więc to jest różnica zasadnicza.
I kolejny jeszcze telefon w tej części. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Czy ja mogę się włączyć do audycji?
Bardzo prosimy panią. Kto i skąd?
Jestem słuchaczką z Górnego Śląska.
Jakie pani imię? To możemy...
Grażyna.
Pani Grażyna, tylko przyciszyć radio, dobrze?
Tak, tak.
I już słuchamy
tak.
Panią.
Ja mam następujące pytanie. Moja rodzina jest bardzo wierząca, ale zauważyłam, no to gdzieś tak od półtora roku, może gdzieś tak to było, powiedzmy, na rynku pojawiła się taka pozycja pod tytułem Siła podświadomości. No i ktoś tam z mojej rodziny akurat tą książkę gdzieś dostał i później no zaczęły się jakoś tak, powiedzmy, podawanie sobie nawzajem, prawda? Przeczytaj to, bo to jest takie wartościowe, to jest, zobacz jaka to jest siła i tak dalej. I no ja, przeglądając tą książkę, od razu zauważyłam, że to się kłóci akurat tutaj z wiarą chrześcijańską, z moim odniesieniem do Boga jako tej najwyższej wartości, ale widzę, że niektóre osoby jeszcze dalej to czytają, a ja nie potrafię znaleźć takich argumentów, którymi mogłabym te osoby z mojego grona, mojej rodziny przekonać, choć sama swoje stanowisko wiem, że jest, moje stanowisko jest prawidłowe. Bardzo proszę o to, żebym, no, jak mam to najprościej wyjaśnić, żeby właśnie porzucić tą lekturę, ponieważ ona odnosi się właśnie do tych wszystkich sił, które w moim przekonaniu są właśnie związane z okultyzmem, z tym, że właśnie Bóg nie jest tą najważniejszą wartością.
Tak jest. Dziękuję pani Grażyno.
Dobrze pani zauważyła właśnie, że tu jest istotą rzeczy to, że Bóg nie jest najwyższą wartością, a nawet więcej, bo na miejsce tego, jeszcze jakby tego odrzucenia Boga wchodzi inny Bóg, mianowicie owa właśnie podświadomość. Tutaj chodzi pani z pewnością o tą książkę Josepha Murphy'ego. To jest jeden z liderów myślenia pozytywnego. I jak już wspomniałem może wcześniej, myślenie pozytywne jest taką ideologią bardzo spójną. Zresztą ja napisałem hasło w Encyklopedii Białych Plam, tutaj w tomie 14 bodajże można znaleźć moje hasło. Właśnie przedostatnim, tym, który teraz wyszedł, ostatni jeszcze przedostatnim. Jest to spójna ideologia i Joseph Murphy i inni tego typu autorzy popełniają jeden błąd, mianowicie jest to nadużycie przede wszystkim badań nad podświadomością, które mają jakieś swoje miejsce w nauce i swój sens, tylko tu jakby tej podświadomości przypisywane są jakby boskie właściwości. Nie proszę na to zwrócić uwagę w swojej argumentacji. Tu jakby ta podświadomość jest Bogiem, czyli nie Bóg, powiedziałem, Bóg jest detronizowany, ale jakby nie dość, że jest sam detronizowany, odsunięty, to jest, ona jest Bogiem. Ktoś oczywiście, kto jeszcze nie zna innych podstępów, jakie stosują ci ideolodzy myślenia pozytywnego, może wpaść w kolejną pułapkę, którą można znaleźć u Murphy'ego, że Murphy, jak i inni, cytują bardzo obficie Pismo Święte. Oczywiście Pismo Święte, to sprawia wrażenie, że chodzi niby o religijność i o to posłuszeństwo wiary, o którym ja mówiłem, jako podając jako wzór prawdziwej mistyki. Nic podobnego. Tutaj Pismo Święte stosowane jest właściwie w funkcji również pewnej manipulacji, w funkcji jakby takiej instrumentalnej. Po prostu on chce poprzeć pewnymi cytatami z Pisma Świętego, czy też jakby podawanie pewnych przykładów, swoje z góry założone tezy, właściwie takiej boskości człowieka. Czyli właściwie to jest coś bardzo niebezpiecznego, ponieważ tutaj w gruncie rzeczy jest pewnego rodzaju właśnie samo, takie gnostyckie samoubóstwienie. To jest kontynuacja tradycji gnozy gnostyckiej, gdzie istotą jest uznanie własnej boskości, ale w sposób naturalny, prawda? Bo człowiek jest powołany do boskości i tu można się pomylić, bo można na pewno odpowiednie cytaty nawet w Piśmie Świętym znaleźć, że człowiek jest powołany do tego, żeby królować z Bogiem, żeby czynić cuda. Ale uwaga, to jest wszystko na zasadzie łaski, to jest wszystko na zasadzie więzi z Bogiem. Bóg może taką łaskę dać, może nie dać, to jest długi proces oczyszczenia. Natomiast tu jest w tle myślenie gnostyckie, myślenie magiczne również. Człowiek zakłada, że nazywa to w tym momencie takim językiem właśnie współczesnym, psychologicznym, i to mówiłem o tej szacie też psychologii, nazywa to podświadomością, ale ta podświadomość, ona nie ma nic wspólnego z jakimiś badaniami, tylko to jest z góry założony aksjomat takiej podświadomości mającej boskie możliwości, prawda? I to jest ilustrowane wyrwanymi z kontekstu cytatami Pisma Świętego, którym się tu jakby też dodatkowo manipuluje. Jest to też jakiś rodzaj już profanacji, można powiedzieć też, i ta przynajmniej błędu też intelektualnego, teologicznego. I wszystko razem tworzy taki zlepek ideologii, w której po prostu no, mają się dziać cuda, wystarczy uruchomić podświadomość, bo ona jest boska, ona jest taka świetna, no tak jak to, co gnostycy mówili, tylko właściwie wystarczy obudzić Boga w sobie, to co mówi New Age, obudzić Boga w sobie, nie trzeba się nawracać, oczyszczać, pokutować. Być może tam padną takie rady też, że bądź dobry, tam bądź uśmiechnięty, bądź życzliwy do innych, ale no, oczywiście ofierze, prawdziwej ofierze z siebie samego, czy wobec innych nie będzie mowy, bo to jest jakby generalnie sprzeczne z tą ideologią. I w ten sposób jakby no, powstaje obraz, który właściwie jest obrazem takiego myślenia gnostycko-magicznego, czy magicznego również, we współczesnej szacie. Bardzo to koresponduje z ideologią New Age, z metodą Silwy, z tymi wszystkimi. Myślenie pozytywne jest jednym z takich dogmatów ruchu New Age, a wiemy, że New Age został też oficjalnie potępiony, czy raczej ocenione negatywnie przez Kościół, ponieważ to była, nie czyniła to Kongregacja Nauki Wiary, tylko Kongregacja do Spraw Kultury i Dialogu, a więc ona zmiękczyła pewne tezy, nie chciała tego oceniać dogmatycznie, ale tak naprawdę New Age ma w sobie mnóstwo takich no, antychrześcijańskich, w sensie dogmatycznych również rzeczy, a więc tutaj mu to jest też jakby kolejny argument, można powiedzieć, że pani szuka argumentu, że Kościół się ostatnio wypowiedział w 2003 roku, jednak ocenił mimo wszystko negatywnie. New Age, myślenie pozytywne, do którego Joseph Murphy i tego typu ubóstwianie podświadomości należy, to jest jakby część New Age, a więc może pani też jakby tą drogą przeprowadzać, wzmacniać swoją argumentację.
No i już powoli zbliża się czas naszej modlitwy na zakończenie dnia. Jeszcze myślę, jeden telefon odbierzemy i będziemy chcieli się pomodlić po tym wiadomości, ale mam dobrą informację. Ojciec profesor jeszcze zostanie z nami po północy, także myślę, że sił gratulujemy i telefony są, myślę, że nie wszystkie oczywiście dzisiaj odbierzemy, ale pewnie wielu, wielu z nas otrzyma odpowiedź i przy okazji też słuchając, nie tylko pytając, słuchając też sobie odpowiadamy sami. Mamy teraz telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, słucham.
Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem pozdrowić bardzo serdecznie ojca profesora i w ogóle całe Radio Maryja i słuchaczy.
Witamy.
Ja dzwonię z Kanady, mam na imię Zbyszek. I ja chciałem się podzielić taką właśnie też ciekawostką, powiedziałbym nawet, bo o co chodzi? Chodzi mi między innymi, bo temat jest bardzo szeroki i ciekawy, co dzisiaj jest poruszany w radio. Niemniej jednak, ma bardzo ciekawy również wątek do tego wszystkiego. I chciałbym powiedzieć, co się stało na przykład w moim domu odnośnie Madziogorie. Moja córka, nasza córka, poznała kolegę, który też poszukiwał, prawda, uzdrowienia jakiegoś. No i doradzali mu, żeby pojechał do Częstochowy, czy do innych Lourdes, ale nie, oni pojechali właśnie Madziogorie. I co ciekawego, przyjechał stamtąd i przekazał mojej córce, naszej córce tutaj figurkę i niby różaniec. Postawiliśmy to wszystko do domu, przyjęliśmy to oczywiście, Madziogorie, niby święte miejsce. I po pewnym czasie zaczęły się w domu dziać przeróżne rzeczy, złe rzeczy. Nasz syn, który jest najmłodszy z domu, był bardzo, on jest bardzo religijnym chłopakiem i w pokoju jego zaczęły się dziać niesamowite rzeczy i prosiliśmy księdza katolickiego w naszego kościoła, wyświęcono niby mieszkanie, ale nic to nie ulegało, nic się nie zmieniło w naszym domu. I poznaliśmy przez przypadek zupełnie księdza, który odprawia msze tradycyjne i poprosiliśmy go właśnie, żeby on wstąpił do naszego domu i on właśnie przyjechał, odmówił egzorcyzmy po łacinie, wyświęcił dom, na szczęście przestało się te właśnie cuda niejako dziać w naszym domu, co byliśmy, męczyliśmy się chyba z tym przez rok. Powyrzucaliśmy te wszystkie figurki, te wszystkie różańce. No i dopiero po spotkaniu tego księdza, który naprawdę, że chyba cudowną opatrznością Bożą, że dostaliśmy jakoś, przez niego, z nim żeśmy się spotkali. I właśnie on nam wyświęcił ten dom i właśnie od tamtego momentu przestało się dziać, właśnie to coś zaczęło dziać, a zaczęło się dziać bardzo źle i nasze dziecko, chociaż już był w wieku 19 lat, przestał się uczyć, studiuje, ale tak wszystko to straszliwie męczyło, że nie umiał się w ogóle nad sobą skupić. I mówię, Bogu dziękujemy, że właśnie tak nam opatrzność sprawiła, że właśnie ten ksiądz swoim egzorcyzmem wyświęcił dom, i to wszystko zginęło. Mamy na razie spokojny dom, tak jak był przedtem. W końcu nasza córka się tak samo wyrzekła tego wszystkiego, co tam było z tego Madziogorie. Żyjemy wszyscy normalnie, powiedziałbym, bo przeżyliśmy takie szoki, że się przez rok czasu byliśmy tak nękani przez tego właśnie, przyniesionego ducha jakiegoś złego, właśnie tam z Madziogorie.
Ciekawe. Tutaj dziękuję bardzo za telefon, ale może tak dopowiemy, że to nie samo miejsce, prawda? Medjugorje jest tutaj na pewno złe, tylko jakieś stamtąd przyniesione, że tak powiem, prawda? Bo wiesz, bardzo wielu pielgrzymów tam jeździ, więc być może akurat zetknięcie się z jakimś człowiekiem, który tam był i przez którego zła moc przemawiała. Samo miejsce nie, bo tak samo, pewno, że jeszcze Medjugorje nie jest ogłoszone tak jak Jasna Góra, prawda, czy Lourdes, ale również może pan kogoś spotkać na Jasnej Górze, na targu w Częstochowie, prawda, i coś panu przekazać, tak mówię, patrzę na ojca profesora i to wcale nie świadczy, że Jasna Góra jest winna, więc żeby to rozróżnić. Dziękuję panu bardzo za głos, i ojcze profesorze,
tak,
ostatni telefon.
Jest kilka kwestii, przede wszystkim co do Medjugorje jest sprawa otwarta, Kościół nie wypowiedział się jeszcze pozytywnie, czy nie rozeznał jeszcze tego do końca. Tak jak właśnie o Lourdes czy o Fatimie, tak, które mają swoje miejsce w rytuale mszalnym. I dlatego może to być miejsce modlitwy. Ludzie dobrej woli tam jadą, modlą się, tworzą jakieś też dobre rzeczy i dobre rzeczy tam się dzieją. Ale też mogą się tam zjawiać różni ludzie, ponieważ to bardzo długo trwa, z całego świata zjeżdżają nawet tacy ludzie, którzy nie są wierzący, którzy właśnie szukają nadzwyczajnych znaków, cudów, może nawet jakieś tam swoje rytuały uprawiają. Tutaj mogę coś powiedzieć, co może być dziwne, ale powołuję się tu na świadectwo też egzorcystów, których znam dobrze, polskich i innych, między za granicą też świadectwa duszpasterzy, egzorcystów, że czasami może być też zło w jakiś sposób przekazane na zasadzie takiej nieco perwersyjnej przez figurki święte. To znaczy, że figurka jakby sama w sobie nie chroni przed złem. Że tu zależy też od tego, w czyich rękach była, kto ją w jakiś sposób poświęcił, czy nie poświęcił, prawda? Były takie przypadki, egzotyści spotykali się z takimi przypadkami właśnie, o których pan mówi, że czasami figurki, nawet fatimskie, czy inne, czy nawet krzyże, były w jakiś sposób zaklinane w sposób magiczny. To było jakoś tam rozeznane, to było rozpoznane w sposób duchowy. A więc i taka możliwość może być, bo jest tylko przedmiot. Figurka sama w sobie nie ma na tyle mocy, bo to byłaby dopiero magia, jakbyśmy wierzyli właśnie samo w sobie, że przedmiot, powiedzmy, narysowany od razu jakby samoczynnie działa. On musi być przemodlony, przepuszczony przez jakąś intencję kogoś, czy w czyichś dobrych rękach. I wtedy to jest możliwe. Ja oczywiście podaję przykład, bo mnie to jest trochę to są tajemnicze sprawy i sam jakby jestem wobec tego trochę krytyczny, zachowuję pewien dystans poznawczy, prawda? Ale mówię o przypadkach, które tutaj słyszałem, które opowiadali poważni ludzie, doświadczeni egzorcyści, zadając również sobie pewne pytania, bo to są rzeczy bardzo tajemnicze. Czyli to jakby niekoniecznie świadczy o tym, że to jest do końca złe. I tutaj też ja wiem, że księża o orientacji tradycjonalistycznej, niekoniecznie lefebryści, mam nadzieję, że pan nie przyjmował braci lefebrystów w swoim domu, ale księża o tradycji takiej nieco tradycjonalistycznej, którzy chcą na przykład łacińskiej mszy, którzy bardzo mocno polemizują z uchwałami Soboru Watykańskiego, że oni mają takie nastawienie, owszem, bardzo ostre do Medjugorje, bardzo radykalnie negatywne. Są pewne podstawy, by zadawać pytania o to, co się naprawdę dzieje tam w Medjugorje. I to jest, wielu już ludzi zadawało te pytania, wiele książek zostało napisanych, jakiś za i przeciw, i to jest sprawa otwarta. No ale też jakby z drugiej strony tak właśnie też proszę uważać na księży o tej orientacji mocno tradycjonalistycznej, bo oni czasami też mogą wyleć dziecko z kąpielą, mogą też inne rzeczy dobre w kościele katolickim w jakiś sposób potępiać, w jakiś sposób odrzucić, prawda? Jakieś otwarcie tam na przykład na świat czy inne rzeczy, mogą to tak mocno demonizować czy w jakiś inny sposób. Tu trzeba dużej roztropności i dużego wyważenia właśnie w tym rozeznaniu.
Dziękujemy bardzo i już może teraz ostatni telefon w tej części naszych rozmów. Ja przypomnę, że po północy ojciec profesor Aleksander Posecki będzie z nami, a za chwilę już modlitwa na zakończenie dnia kompleta i już przygotowujemy się do tej modlitwy. Przygotujemy brewiarze, podamy numery stron i będziemy się modlić.